Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do pojednania opartego na prawdzie i niezbędnej dla rozwoju edukacji zachęcił papież, przyjmując nowego ambasadora Wybrzeża Kości Słoniowej.
Irlandia zamyka swą ambasadę przy Stolicy Apostolskiej.
Na Jasnej Górze spotkali się dyrektorzy i nauczyciele szkół katolickich.
4 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Afryka i cały świat patrzą z uwagą na proces pojednania w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Podkreślił to papież na audiencji dla nowego ambasadora tego afrykańskiego kraju. Joseph Tebakla złożył dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI cieszy się z utworzenia tam Komisji Dialogu, Prawdy i Pojednania. Żywi nadzieję, że będzie ona działała bezstronnie. Z niepokojem śledził dramatyczny przebieg kryzysu powyborczego w tym kraju, prowadzącego do wciąż trwających tam podziałów. W okresie tym doszło do poważnych naruszeń praw człowieka, a wielu ludzi poniosło śmierć. Popierając podejmowane obecnie inicjatywy na rzecz sprawiedliwego pokoju, papież przestrzegł, by nie obawiać się ujawnienia prawdy o popełnionych zbrodniach. Życie społeczne nie jest bowiem możliwe bez prawdy i sprawiedliwości. Wymaga respektowania niezbywalnych praw człowieka i świętości każdego ludzkiego życia.
Ojciec Święty zachęcił rządzących w Wybrzeżu Kości Słoniowej, by sprawowali władzę w sposób przejrzysty. Przypomniał, że dla realizacji dobra wspólnego konieczne są skrupulatność, sprawiedliwość i klarowność w zarządzaniu sprawami publicznymi. Nawiązując do typowej dla wielu krajów afrykańskich różnorodności religijnej i etnicznej, Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę zagwarantowania wolności wyznania oraz pokoju między wyznawcami różnych religii. Wskazał, że niezbędne dla rozwoju jest dobre funkcjonowanie szkół i innych instytucji wychowawczych, które muszą też przekazywać wartości moralne, intelektualne, ludzkie i duchowe. Papież zapewnił nowego ambasadora Wybrzeża Kości Słoniowej, że Kościół gotów jest tam wnieść wkład w dziedzinie edukacji i służby zdrowia z uwzględnieniem troski o sprawy ducha. Często jest to bardziej konieczne od wsparcia tylko materialnego, zwłaszcza tam, gdzie trzeba leczyć rany ciała i duszy.
Rozpoczęła się wizyta ad limina episkopatu USA. Benedykt XVI przyjął dziś na audiencjach prywatnych 13 biskupów z tego kraju, w tym metropolitę Bostonu kardynała Shona Patricka O'Malley'a. Amerykański kościół składa się ze 195 diecezji. Ich ordynariusze wraz z biskupami pomocniczymi przybędą do Watykanu w 15 grupach. Benedykt XVI wygłosi do nich 5 przemówień. Urzędowa wizyta biskupów w Rzymie jest śledzona również przez media świeckie. Wpisują ją one bowiem w rozgrywki polityczne przed przyszłorocznymi wyborami na prezydenta.
Relacje episkopatu z Białym Domem są dość napięte. Biskupi nie szczędzili Obamie krytyki za niefortunną reformę służby zdrowia, liberalizację aborcji, naruszanie wolności sumienia i udogodnienia dla homoseksualistów. Prezydent nie pozostaje biskupom dłużny. Ostatnio wycofał dotacje dla kościelnej organizacji, która śpieszy z pomocą byłym prostytutkom i ofiarom niewolnictwa. Administracji Obamy nie spodobało się, że w katolickim pakiecie pomocowym dla byłych prostytutek nie znalazła się aborcja i rozdawnictwo prezerwatyw.
Z wielkim smutkiem jesteśmy zmuszeni zamknąć z powodów ekonomicznych ambasadę Irlandii przy Stolicy Apostolskiej, poinformował wczoraj tamtejszy minister spraw zagranicznych Eamon Gilmore. Podobny los spotkał też placówki dyplomatyczne w Iranie i Timorze Wschodnim. Roczne utrzymanie tych 3 ambasad kosztowało Irlandię 1 250 000 euro. Jak wyjaśnił irlandzki MSZ, decyzja ta jest częścią szerszego programu oszczędnościowego w sektorze publicznym.
Zamknięcie ambasady w najmniejszym stopniu nie naruszy natomiast relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, które Irlandia bardzo sobie ceni. Kraj ten nadal będzie mieć swego ambasadora przy Watykanie, nie będzie on jednak rezydował w Rzymie, zapewnił szef irlandzkiej dyplomacji. Dodajmy, że na mocy traktatów laterańskich ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej nie może być reprezentant danego kraju przy państwie włoskim.
Stolica Apostolska przyjmuje do wiadomości decyzję Irlandii, oświadczył watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi. Oczywiście każdy kraj, w zależności od swych możliwości i zainteresowań, ma prawo decydować o tym, czy jego ambasador będzie rezydował w Rzymie czy w innym kraju, czytamy w watykańskim oświadczeniu. Ważne są same relacje dyplomatyczne, których Irlandia nie narusza, podkreślił ksiądz Lombardi.
W innym tonie zareagował natomiast prymas Irlandii. Kardynał Sean Brady wyraził głębokie rozczarowanie decyzją rządu. Jego zdaniem świadczy to o lekceważeniu roli Watykanu na arenie międzynarodowej oraz jego historycznych więzów z Irlandczykami. Kardynał Brady przypomniał, że papieska dyplomacja jako jedna z pierwszych uznała niepodległość Irlandii. Z kolei ambasada przy Stolicy Apostolskiej była jedną z pierwszych placówek dyplomatycznych tego kraju na świecie. W ówczesnej dobie miał on swoje przedstawicielstwo jedynie w Waszyngtonie, Londynie i przy Lidze Narodów. Prymas Irlandii zaznaczył, że decyzją rządu jest zawiedzionych wielu obywateli. Mam nadzieję, że zostanie ona zrewidowana, jak tylko będzie to możliwe, oświadczył kardynał Brady.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Dialog międzyreligijny i nowa ewangelizacja były głównymi tematami kolejnego posiedzenia Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Ameryki. Na spotkaniu, które odbyło się w Rzymie przed tygodniem, omówiono też sytuację Kościoła i społeczeństwa w różnych krajach kontynentu. Informuje o tym opublikowany w Watykanie komunikat.
Podczas spotkania stwierdzono, że w pewnych krajach Ameryki państwo ingeruje w dziedzinę dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Z jednej strony głosi swą świeckość, a z drugiej traktuje Kościół katolicki jako jedno z wielu wyznań religijnych. Pomija się przy tym jego niewątpliwą rolę historyczną w pierwszej ewangelizacji kontynentu i w kształtowaniu tożsamości poszczególnych narodów. Zgodnie z tą strategią władz, dialog ekumeniczny i międzyreligijny zastępuje się ogólnikowo pojętymi relacjami międzyreligijnymi. W ten sposób nie tylko wszystkie religie uważa się za jednakowe, ale widzi się w nich narzędzie w służbie polityki. Jednak tamtejszy Kościół zdecydowany jest prowadzić działania ekumeniczne i międzyreligijne zgodnie z linią duszpasterską wskazaną przez Sobór i późniejsze magisterium. A zatem nie odrzuca się niczego, co dobre i święte w innych religiach, głosząc jednak specyficzną oryginalność chrześcijaństwa.
Postęp w rozwiniętym świecie wydłuża ludzkie życie, jednak niesie to ze sobą wyzwania w postaci chorób podeszłego wieku, co często umyka uwadze opinii publicznej. Mówił o tym przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia w siedzibie włoskiego parlamentu. Był on gościem zorganizowanej tam przez Stowarzyszenie Sztuka i Życie konferencji o schorzeniach zwyrodnieniowych i zwyrodnieniach układu nerwowego. Chodzi na przykład o choroby Parkinsona czy Alzheimera.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski przypomniał, że ten rodzaj schorzeń neurologicznych dotyka 15% osób powyżej 65 roku życia. Odsetek ten wzrasta aż do 40% w przypadku osób w wieku 90 lat. Oznacza to potrzebę zapewnienia chorym stałej i wszechstronnej opieki, w czym zaangażowanie Kościoła ma szczególne znaczenie. Ważna jest tu również współpraca ze społeczeństwem i państwem, choć należy wystrzegać się tu przerostu biurokracji, który może zdusić inicjatywy płynące z serca. Arcybiskup Zimowski przypomniał ponadto o potrzebie troski o duchowy wymiar człowieczeństwa, także w przypadku osób ciężko bądź terminalnie chorych.
Caritas Internationalis apeluje o natychmiastowe zebranie 500 000 euro na pomoc dla dotkniętej tragiczną powodzią Tajlandii. Miejscowa Caritas od początku aktywnie włączyła się w niesienie pomocy powodzianom. Tysiące rodzin otrzymało niezbędne leki, pomoc żywnościową, koce i namioty. Sytuacja jest jednak wciąż dramatyczna. Tysiące ludzi żyje na ulicach, domy, zakłady pracy i pola uprawne znajdują się pod wodą. Miejscowy kościół poinformował, że powodzian wsparł już materialnie Benedykt XVI. Papież przesłał też do Tajlandczyków specjalny list, w którym dodaje im otuchy i zapewnia o modlitwie. W wyniku najgorszej od 50 lat powodzi w Tajlandii od połowy lipca zginęło prawie 400 osób, a dotkniętych żywiołem jest ponad 2 miliony mieszkańców.
W Beninie trwają gorączkowe przygotowania do papieskiej wizyty. Benedykt XVI przybędzie do tego afrykańskiego kraju za 2 tygodnie. Pielgrzymka związana jest ze 150-leciem ewangelizacji Beninu, a także z przekazaniem Kościołowi Afryki posynodalnej adhortacji, mówi pracujący w Beninie werbista ojciec Marek Pogorzelski.
Wizyta ta jest głównie wizytą pastoralną. Niemniej jednak jest to również wizyta głowy państwa watykańskiego w Beninie. Dlatego też trzeba powiedzieć, że rząd i prezydent przygotowują się do niej również bardzo uważnie. Papież spędzi te 3 dni na terenie jednej tylko diecezji, to jest Cotonou. I można powiedzieć, że widać te przygotowania, chociażby po wielu różnych afiszach, plakatach, a także rozprowadzanie już koszulek, emblematów, breloczków, pewne takie właśnie gadżety związane z tą wizytą, kotonu, wszystkie korały w różnych językach lokalnych. Organizują praktycznie każdego dnia do samej wizyty różne koncerty, które mają przygotować duchowo wiernych. Są utworzone specjalne pieśni, które mają przekazywać motto tej podróży. Wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę, iż ta wizyta ma swoje bardzo szerokie znaczenie, nie tylko dla Beninu, ale dla całej Afryki. A to za sprawą uroczystego wręczenia reprezentacją wszystkich konferencji episkopatów Afryki apostolskiej egzhortacji postsynodalnej, która jest owocem drugiego specjalnego synodu biskupów dla Afryki. Także bardzo często można usłyszeć słowa, że papież przybywa do Beninu jako ten, który w imię Boga pragnie posłać całą Afrykę z misją pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
Kolejne przypadki przemocy pokazują, jak pilną kwestią jest zmiana w Pakistanie tzw. ustawy o bluźnierstwie przeciwko Mahometowi. Ostatnio sąd w Pendżabie zwolnił z więzienia Amanata Masiha po tym, jak okazało się, że oskarżenia wniesione przeciwko chrześcijaninowi są fałszywe. Decyzja sędziów nie przekonała jednak islamskich fundamentalistów, którzy sami postanowili wymierzyć mu karę. Mężczyzna w obawie o swe życie ukrył się. Islamiści nie dali jednak za wygraną. By dotrzeć do niego, porwali jego syna i synową.
Małżonkowie więzieni byli 10 dni. W tym czasie torturami zmuszano ich do recytowania muzułmańskich modlitw. Z głośników meczetów w Farukabadzie popłynęła nawet informacja, że wyrzekli się Chrystusa i przeszli na islam. Wszystko to miało zmusić Amanata Masiha do opuszczenia kryjówki i oddania się w zamian za wolność najbliższych w ręce muzułmanów. Oznaczałoby to dla niego pewną śmierć.
Tym razem udało się zapobiec tragedii. Członkowie organizacji World Vision in Progress, która zapewniła schronienie mężczyźnie, dzięki współpracy z policją doprowadzili do uwolnienia jego najbliższych. Organizacja monitorująca łamanie praw człowieka w Azji, między innymi w wyniku niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie, donosi, że 96% wszystkich oskarżeń z tego paragrafu notuje się w pakistańskim Pendżabie. Tam też tylko w ciągu minionego kwartału doszło aż do 24 przypadków przymusowego nawracania na islam chrześcijanek.
Kilkaset osób, dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich uczestniczy na Jasnej Górze w ogólnopolskim trzydniowym spotkaniu. Jest ono formą dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II i odbywa się pod hasłem: nie lękajcie się przyjąć Chrystusa, pozwólcie Mu się prowadzić, zaufajcie Jego miłości.
Gościem forum jest m.in. ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II.
Dla Ojca Świętego kwestia wychowania była jedną z kwestii priorytetowych. W jego przesłaniu bardzo wyraźnie pojawia się moment obrony życia, nie tylko jako jego obrony w sensie fizycznej, ale obrona życia to znaczy również przekazanie wartości.
O testamencie papieża z Polski i wynikających z niego zadaniach dla ludzi wierzących mówił biskup Grzegorz Ryś, przewodniczący zespołu do spraw nowej ewangelizacji. Ksiądz biskup uważa, że środowiskom katolickim bardzo potrzebna jest dziś świadomość obecności w Kościele.
To, że się jest związanym z jakąś instytucją katolicką, jeszcze wcale nie musi oznaczać, że się żyje w środku Kościoła. Nieraz jest tak, że właśnie tym, którzy są niby najbliżej, niby najgłębiej i tak dalej, to trzeba nieraz te najbardziej podstawowe rzeczy też przypominać.
Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczą nauczyciele nowo przyjęci do szkół katolickich. Są także przedstawiciele szkolnictwa katolickiego z Czech, którzy chcą skorzystać z polskich doświadczeń. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.